Mówi Paryż RFI, 1 maja 2008 roku. Witają Państwa Sylwia Lips, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika Kroniki Europejskiej Euronet polecamy Państwa uwadze rozmowę z byłym premierem Rzeczpospolitej Jerzym Buzkiem, którą przeprowadził Marek Pędziwol, pierwszomajowy notatnik paryski, magazyn turystyczny oraz muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wręczył pani kanclerz Niemiec Angeli Merkel nagrodę Karola Wielkiego. Londyn wybiera nowego burmistrza, czerwony Ken walczy z szalonym Borysem. W Iranie powinny się rozpocząć negocjacje pomiędzy delegacją rządu irackiego i Moqtadą al-Sadrem, jednak szyicki radykał odmówił przyjęcia delegacji. Szef Al-Kaidy w Somalii zabity przez Amerykanów. Władze brytyjskie odmówiły wydania karty pobytu jednemu z synów Osamy Bin Ladena. 1 maja na świecie i we Francji, w Paryżu spokojnie, w Turcji starcia. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wręczył w Aquisgranie pani kanclerz Niemiec Angeli Merkel nagrodę Karola Wielkiego za jej wielki wkład w budowę Europy. Podczas uroczystości prezydent Sarkozy wygłosił przemówienie, w którym dał wyraz swym gorącym uczuciom dla pani kanclerz Niemiec. Więcej o przebiegu spotkania i panującej podczas tego spotkania atmosferze usłyszymy w Kronice Europejskiej Piotra Błońskiego. Mówi Paryż RFI, Londyn wybiera nowego burmistrza. Lokale wyborcze otwarto o 7 rano. Anglia i Walia wybierają również władze samorządowe. Do 159 rad miejskich wybranych zostanie 4000 radnych. Najważniejsza i budząca największe emocje walka odbywa się w Londynie, gdzie wybiera się burmistrza brytyjskiej stolicy, 7,5-milionowej metropolii, wytwarzającej ponad 1/5 całego brytyjskiego dochodu narodowego. Dwaj główni kandydaci to dotychczasowy burmistrz Ken Livingstone z Partii Pracy i Boris Johnson z Partii Konserwatywnej. Ken Livingstone słynie ze swych lewicowych poglądów i nieco delikatnie mówiąc kontrowersyjnych sympatii do trockistów, do Fidela Castro i Hugo Chaveza. Im właśnie zawdzięcza swój przydomek Czerwony Ken. Zajmuje się polityką od 35 lat i od 25 lat nie przegrał wyborów. Był burmistrzem Londynu przez dwie kadencje, obecnie stara się o trzecią. Jego atuty to doświadczenie i niezły bilans, chociaż wielu obywatelom nie podobają się niezwykle wysokie opłaty, jakie trzeba ponosić, jeśli chce się wjechać samochodem do centrum Londynu. Z drugiej strony to za jego kadencji udało się brytyjskiej stolicy uzyskać przywilej organizowania Olimpiady 2012 roku. Boris Johnson, były dziennikarz, znany jest ze swych ekstrawaganckich zachowań i pozornie niepoważnego podejścia do życia. Ma zaledwie 43 lata. Był nie tylko dziennikarzem, ale również urzędnikiem Banku Światowego i Komisji Europejskiej. Często nazywany jest klaunem, uwielbia dowcipy. W roku 2001 zaczął swą kampanię hasłem: jeśli będziesz głosować na Torysów, to znaczy na konserwatystów, twoja żona będzie miała większe piersi. Ewentualna porażka lejburzystów może zostać uznana za zapowiedź zwycięstwa konserwatystów w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2010 roku. Po odejściu Tony'ego Blaira w Wielkiej Brytanii odnotowano znaczny spadek poparcia dla Partii Pracy. Mówi Paryż RFI, w Iranie miały się rozpocząć negocjacje pomiędzy emisariuszami rządu irackiego i szefem szyickich bojówek antyamerykańskich w Iraku, Moqtadą al-Sadrem. Cel rozmów polegać miał na znalezieniu rozwiązania, by położyć kres krwawym starciom, które trwają w Iraku od miesiąca. Delegacji irackiej przewodzić miał pierwszy wiceprzewodniczący irackiego parlamentu, szejk Khaled al-Attiyah. Jednak Moqtada al-Sadr odmówił spotkania z delegacją iracką. W kwietniowych walkach pomiędzy szyickimi bojówkami i wojskami amerykańskimi oraz irackimi zginęło ponad 400 osób, jak podają szpitalne źródła w Bagdadzie. Najbardziej zaciekłe walki toczyły się w dzielnicy Bagdadu Sadr City. Kwiecień był najbardziej krwawym miesiącem dla wojsk amerykańskich w Iraku od ponad pół roku. W ciągu tego miesiąca zginęło 46 żołnierzy. Amerykańskie źródła wojskowe poinformowały, że w walkach w Bagdadzie toczonych w nocy ze środy na czwartek zginęło kolejnych dwóch żołnierzy amerykańskich. Liczba ofiar starć zwiększyła się znacznie po rozpoczęciu przez siły amerykańskie i irackie ofensywy przeciw milicji Moktady as-Sadra. Amerykańskie źródła podały, że co najmniej 28 milicjantów Sadra zginęło podczas wtorkowej bitwy w Sadr City. W poniedziałek walka zginęło 4 amerykańskich żołnierzy. W ubiegłym tygodniu Moktada as-Sadr zaapelował do swych zwolenników, by walcząc z Amerykanami oszczędzali Irakijczyków, jednak odrzucił warunki zakończenia kampanii przeciw szyickim milicjom przedstawione przez iracki rząd. Jednym z warunków irackiego rządu było rozbrojenie oddziałów milicji szyickiej podlegającej rozkazom radykalnego duchowego przywódcy szyickiego. Mówi Paryż RFI. W wyniku ataku amerykańskiego lotnictwa zginął szef Al-Kaidy w Somalii, Aden Hachi Airo. Rzecznik milicji islamskiej powiązanej z Al-Kaidą potwierdził tę informację w rozmowie z dziennikarzem agencji Reutersa. Samoloty amerykańskie zbombardowały kwatery islamistów w miejscowości Dusa Mareb, położonej w środkowej części Somalii. Według naocznych świadków w wyniku nalotu zginęło co najmniej 8 islamistów oraz osoby cywilne. Airo ukrywał się w Dusa Mareb od czasu poprzedniego lotniczego ataku amerykańskiego przeprowadzonego w styczniu 2007 roku. Atak się nie powiódł i Airo uszedł z niego z życiem. Airo objął przywództwo siatki Al-Kaidy w Somalii po zakończeniu swego przeszkolenia na terenie Afganistanu. Mówi Paryż RFI.
W Chinach doszło dzisiaj do kolejnych manifestacji antyfrancuskich. Według agencji Nowe Chiny setki ludzi zebrały się w 5 miastach, m.in. w Pekinie, za cel obierając sobie spontanicznie supermarkety Carrefour. Manifestanci wznosili transparenty wrogie francuskiej firmie oraz niepodległości Tybetu, a popierające Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, skandując przy tym analogiczne hasła. Wszystkie sklepy Carrefour były otwarte 1 maja, choć jest to w Chinach dzień wolny od pracy i pomimo dotychczasowych wezwań do bojkotu tej sieci supermarketów, które ponowiono dzisiaj za pośrednictwem internetu. Tym razem jednak władze chińskie podjęły właściwe sobie środki zmierzające do stłumienia tych apeli. Od wczoraj większość wyszukiwarek dostępnych w języku chińskim odmawia wydania jakichkolwiek informacji zawierających słowo Carrefour. Agencja cytuje policjanta z miasta Changsha, który poinformował, że tłum manifestantów był bardzo gęsty, zatem zablokowano wejście do sklepu, by uniknąć wypadków. Zagadnięty przez agencję pracownik Carrefour poinformował zaś, że sklep nie miał dzisiaj zbyt wielu klientów. AFP przypomina, że francuska firma, druga co do wielkości na świecie, obecna jest w Chinach od 10 lat i otwiera nowy sklep co 2 tygodnie. Jest ich obecnie ponad 400, a odwiedza je 2 miliony klientów dziennie. Organizatorzy manifestacji nacjonalistycznych w Chinach rozpuszczają pogłoski, jakoby Carrefour i jego akcjonariusze finansowali potajemnie tybetańskie organizacje niepodległościowe. Prezes firmy kategorycznie temu zaprzeczył. Anonimowy urzędnik z chińskiego Ministerstwa Handlu poinformował też niedawno na antenie państwowej telewizji CCTV, że 99% spośród 40 tysięcy pracowników Carrefour w Chinach to Chińczycy, a 95% towarów jest produkcji chińskiej, co miało przekonać demonstrantów, że ewentualne straty firmy uderzą głównie w ich narodowe interesy.
Mówi Paryż RFI. Władze brytyjskie odmówiły wydania karty pobytu jednemu z synów Osamy Bin Ladena, 27-letniemu Omarowi, który zamierzał osiedlić się w Wielkiej Brytanii ze swą małżonką, 52-letnią Zainą Al-Sabah, z którą wziął ślub w roku 2007 w Arabii Saudyjskiej. Panieńskie nazwisko małżonki Omara Bin Ladena brzmi Jane Felix Brown. Bardzo by ona chciała mieszkać w pobliżu swych rodziców, a Omar w pobliżu swych ulubionych teściów. Władze brytyjskie odmówiły karty pobytu młodemu Bin Ladenowi, ponieważ, jak czytamy w uzasadnieniu, zachowuje on pełną lojalność wobec swego ojca, autora zamachów terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton. Wierna małżonka oświadczyła, że Omar Bin Laden nie miał pojęcia o zamachach i dowiedział się o złowieszczej działalności swego ojca dopiero z uzasadnienia odmowy wydania karty pobytu wydanej przez konsulat brytyjski w Kairze. Omar jest 4. dzieckiem z 1. małżeństwa Osamy Bin Ladena. Mówi Paryż RFI. 3 ładunki wybuchowe eksplodowały w 2 miastach w kraju Basków na północy Hiszpanii. Do zamachów, w których nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń, przyznała się radykalna baskijska organizacja ETA. 2 bomby eksplodowały tuż po północy na parkingu w San Sebastian, nie powodując większych szkód. O zamachu ETA powiadomiła wcześniej policję telefonicznie. Trzeci ładunek zdetonowano bez ostrzeżenia w mieście Arrigoriaga, nieopodal Bilbao, największego miasta kraju Basków. Do wybuchu doszło w pobliżu rządowego gmachu, więc spowodował on pewne straty materialne. ETA, po baskijsku Eskudadi ta Askatasuna, czyli Kraj Basków i Wolność, od niemal 40 lat prowadzi walkę zbrojną z użyciem metod terrorystycznych o oderwanie kraju Basków od Hiszpanii. Dotąd w konflikcie zginęły 822 osoby. Mówi Paryż RFI.
W tradycyjnym pierwszomajowym pochodzie we Francji w tym roku miały panować zgoda i braterstwo. W wielu miastach Francji, w tym również w Paryżu, ramię przy ramieniu maszerowali członkowie związków CGT, CFDT, UNSA, FSU i Solidarni. FO, CFTC i CGC nie przyłączyły się jednak do tego orszaku. Przy okazji Święta Pracy związki zawodowe przypomniały swoje żądania dotyczące poprawy sytuacji płacowej pracowników we Francji. Po raz pierwszy od 2003 roku sekretarze generalni dwóch wielkich francuskich związków zawodowych, CFDT i CGT, maszerowali w tym samym pochodzie pod tymi samymi hasłami. Poza wspomnianymi już żądaniami, hasła te dotyczą obrony pracowników nieposiadających francuskich dokumentów uprawniających do pracy. Związki manifestują również swój sprzeciw wobec planowanej reformy systemu emerytalnego. Pochody pierwszomajowe odbywają się dzisiaj na całym świecie, nie wszędzie jednak mają i miały charakter równie pokojowy. W Turcji policja rozpędziła manifestantów zebranych w centrum Istambułu przed siedzibą DISK, jednego z najważniejszych tureckich związków zawodowych. Policja użyła gazów łzawiących i działek wodnych, było kilku rannych i 505 zatrzymanych. Związki zawodowe apelowały do społeczeństwa o udział w manifestacji upamiętniającej wypadki z 1 maja 1977 roku, kiedy zabitych zostało 34 osoby. Władze zabroniły wejścia na plac Taksim, gdzie miał się zebrać pochód. Od samego rana miejsca strzegły liczne oddziały policji specjalnej. Po kilku próbach przebicia się związkowcy zrezygnowali. Komendosi i strzelcy wyborowi rozstawieni na okolicznych dachach pilnowali barykad ustawionych wokół placu, nad którym krążyły helikoptery. Ogółem władze zmobilizowały 30 tysięcy policjantów. W Rosji największe pochody odbyły się we Władywostoku i Jekaterynburgu. Pochód zorganizowany w Moskwie przez putinowską partię Jedyna Rosja skupił 20 tysięcy osób. Równolegle 2 do 4 tysięcy osób uczestniczyło w Moskwie w pochodzie partii komunistycznej pod hasłem Chleba dla głodnych. W Petersburgu opozycja zorganizowała pochód, w którym uczestniczył na czele 2 tysięcy osób Garry Kasparow. We Włoszech doliczono się setki pochodów. Tegorocznym hasłem było żądanie zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W wypadkach przy pracy ginie we Włoszech 1300 osób rocznie. W Pradze manifestowało 2000 zwolenników partii komunistycznej pod hasłem protestu przeciw tarczy antyrakietowej. W Grecji, sparaliżowanej przez strajk komunikacji, zrezygnowano z pochodu w obawie przed starciami z aktywistami skrajnej lewicy, którzy zaatakowali związkowców. Co większe manifestacje i pochody odbyły się w Dżakarcie, w Tokio, w Bangkoku, ale także w Kalkucie, gdzie manifestowały prostytutki, żądając legalizacji swojego zawodu. W Chinach, gdzie 1 maja jest jeszcze dniem wolnym od pracy, pochodów nie przewidziano. Za to odnotowano manifestacje antyfrancuskie przed supermarketami Carrefour.
Prezydent Raúl Castro przewodniczył dzisiaj w Hawanie tradycyjnemu pochodowi pierwszomajowemu, w którym setki Kubańczyków wznosiło spontanicznie portrety Raúla oraz jego emerytowanego brata Fidela. Z trybuny wzniesionej na Placu Rewolucji Raúl, otoczony najbliższymi towarzyszami, sam w mundurze generalskim i z dobrotliwym uśmiechem na ogorzałym w walce z imperializmem obliczu, machał przyjaźnie do narodu. Przywilej wygłoszenia rewolucyjnej homilii odstąpił jednak Salvadorowi Valdésowi, sekretarzowi generalnemu tzw. związków zawodowych. Valdés przemawiał 5 minut, czyli średnio 60 do 100 razy krócej niż zwykł czynić Fidel. Zapewnił jednak, że rewolucja kubańska nadal kroczyć będzie szlakiem wytoczonym przez tegoż ku coraz bardziej ludzkiemu, sprawiedliwemu i wydajnemu socjalizmowi, jak zagroził związkowy przywódca, potwierdzając z mocą, że wszystkiemu przyświecać będą nadal ideały dyscypliny i organizacji oraz kierownicza rola partii. Po czym ruszyły rzesze. Agencje przypominają, że to już drugi pochód pod nieobecność Fidela, a pierwszy od czasu, gdy jego funkcje partyjne i państwowe objął Raúl. Oficjalny slogan tegoroczny brzmiał: jedność, niezłomność, zwycięstwo. W uroczystości udział wzięło 1400 gości z 61 krajów i 165 organizacji związkowych, informuje AFP.
audycji w języku polskim z Paryża.
Euranet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Laureatką tegorocznej nagrody imienia Karola Wielkiego, najbardziej prestiżowej nagrody europejskiej, wręczanej w niegdysiejszej stolicy cesarskiej Akwizgranie, została Angela Merkel, kanclerz Niemiec. Nagroda imienia Karola Wielkiego przyznawana jest od 1950 roku jako wyraz uznania dla osobistości szczególnie zasłużonych dla zjednoczenia Europy. Najważniejsze, byśmy rozumieli sens tej nagrody tak jak jej założyciele, czyli jako zobowiązanie do stałego rozwijania i opieki nad fundamentalnymi wartościami europejskimi, wolnością, humanizmem i pokojem, mówiła laureatka. Przyznając nagrodę imienia Karola Wielkiego Angeli Merkel, podkreślono jej decydującą rolę w doprowadzeniu do podpisania traktatu z Lizbony, nawet jeśli ratyfikacji tego traktatu dokonało dopiero 12 państw na 27. Europa była, jest i będzie naszym wspólnym przeznaczeniem, mówiła laureatka. Wszyscy, mówiła dalej, wszyscy razem odnowiliśmy podstawy Unii Europejskiej. Pragniemy wyrwać Unię z paraliżu przed wyborami w 2009 roku. Mam nadzieję, że nam się to uda. Angela Merkel dziękowała też prezydentowi Francji Sarkoziemu, który wcześniej wygłosił jej laudację, podkreślając, że przywrócił on Francji jej miejsce w sercu Europy i dając do zrozumienia, że bez jego zdecydowanej postawy nie doszłoby do podpisania traktatu z Lizbony i tym samym wyjścia z kryzysu po referendum konstytucyjnym z 2005 roku. W przemówieniu, w niemałej mierze improwizowanym, Nicolas Sarkozy ośmiokrotnie użył formuły "droga Angelo". Odczuwam wielki podziw dla tej kobiety ze wschodu, która stanęła na czele 27 państw Europy i Zjednoczonych Niemiec. To, że kobieta zza żelaznej kurtyny mogła stać się w ciągu niecałych 30 lat szefem państwa na czele Zjednoczonej Europy, jest twoją zasługą, droga Angelo, droga, którą przeszłaś, to droga nadziei dla wszystkich Europejczyków. Sarkozy nawiązał też do niemiecko-francuskich sporów. Można, mówił, nie zgadzać się ze sobą, ale jeśli chodzi o Francję i Niemcy, nie można spierać się tak jak inni. Kiedy się spieramy, to po to, by znaleźć rozwiązanie, gdyż nie można dopuścić do tego, by nieporozumienia czy sprzeczności tworzyły niedopuszczalny między Francją i Niemcami rów. Ale najmocniejszym akcentem tej uroczystości był osobisty fragment przemówienia Sarkoziego.
Pour moi c'est une chance.
Pracować ręka w rękę z Angelą Merkel to dla mnie prawdziwe szczęście. To kobieta, którą szanuję, kobieta odważna, kobieta inteligentna. A w ciągu ostatnich 12 miesięcy pan Merkel, Angela i ja spotkaliśmy się 12 razy. Biorąc pod uwagę jej rozkład zajęć, jestem gotów, panie Merkel, porównać nasze kalendarzyki. Angela i ja tworzymy harmonijną parę. Tego wcale nie było w przygotowanym z góry przemówieniu, ale bon, to było naprawdę tak od serca.
C'était vraiment ce que j'avais dans le cœur.
Można jeszcze przypomnieć, że wśród wcześniejszych laureatów Nagrody imienia Karola Wielkiego znalazły się takie osobistości jak ojcowie Europy Alcide de Gasperi, Jean Monnet i Robert Schuman, jak Winston Churchill, Juan Carlos i Simone Weil. Wspólnie otrzymali ją w 1988 roku prezydent Mitterrand i kanclerz Kohl, a w latach 90. Václav Havel i Bronisław Geremek.
Mówi Paryż RFI, łączymy się z Warszawą. Przy mikrofonie nasz korespondent Kazimierz Sobolewski.
Inwestycje wartości 600 milionów euro i zatrudnienie dla 5 tysięcy osób zapowiada koncern PSA, Peugeot, Citroën. Miejscem tej inwestycji może być Polska, a konkretnie Dolny Śląsk, region wałbrzyski. Kilka dni temu przebywała w Polsce delegacja francuskiego potentata samochodowego w poszukiwaniu działki pod całą inwestycję. Działki wielkości 400 hektarów. Wyniki tej wizyty nie są jeszcze pewne i znane. Strona polska czeka na szczegółowe pytania Francuzów dotyczące m.in. dróg i bocznic kolejowych. Na razie te rozmowy i kontakty polsko-francuskie objęte są tajemnicą, ale gdyby ich rezultat był dla Polski pomyślny, a wiele wskazuje, że tak właśnie będzie, inwestycja PSA Peugeot Citroën byłaby największą zagraniczną inwestycją motoryzacyjną w Polsce. Większą niż 5 motoryzacyjnych inwestycji razem wziętych, m.in. Volvo i Toyota, które chcą zainwestować nad Wisłą 1,8 mld złotych. i dać zatrudnienie 3,5 tysiącom osób. Polska ma jednak konkurentów, jeśli chodzi o lokalizację tej inwestycji francuskiej. Francuzi wymieniają także Rumunię, Ukrainę i Turcję. Ale Polska wydaje się mieć największe szanse ze względu na infrastrukturę i poddostawców na miejscu. Na Dolnym Śląsku sporo było ostatnio inwestycji motoryzacyjnych, dzięki czemu sieć poddostawców się zagęściła i coraz lepsza jest logistyka, a także produktywność polskich pracowników chwalona przez firmy, które tam już zainwestowały. Atutem Polski jest też perspektywa wejścia do strefy euro. Polska już dwa razy przegrała w walce o projekt francuskiego koncernu, w 2001 roku z Czechami, a dwa lata później ze Słowacją, ale obecnie eksperci dają Polsce największe szanse. Czy tak rzeczywiście będzie? Już wkrótce się dowiemy. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Niemiecki dziennik gospodarczy Handelsblatt napisał w zeszłym tygodniu, że dwie największe frakcje w Parlamencie Europejskim, socjalistyczna i konserwatywna, uzgodniły, iż w roku 2009 wybiorą byłego premiera Polski Jerzego Buzka na przewodniczącego parlamentu. Tak się złożyło, że nieco wcześniej nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał z premierem Buzkiem o czteroletnim bilansie rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. Tak więc mamy dziś podwójną okazję, by wysłuchać tej rozmowy.
Panie premierze, 4 lata mijają, od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej. I to już jakby moment taki, że można już jakiś taki sensowniejszy bilans tego członkostwa zrobić. Czy ten eksperyment się udał, pańskim zdaniem? Eksperyment rozszerzenia Unii Europejskiej?
No, eksperyment powiódł się w 100%. Myślę, że nowe państwa członkowskie wniosły nową dynamikę w działalność Unii Europejskiej. Widać także, że się rozwijamy bardzo dobrze. Bezrobocie zdecydowanie spadło we wszystkich nowych państwach członkowskich, które weszły do Unii. Środki finansowe, które płyną do nas, są coraz lepiej wykorzystywane. Dzięki temu ta wielka przepaść pomiędzy nową i starą Europą może się w ciągu kilkunastu lat zasypać i na to bardzo liczymy, bo to się nie stanie w ciągu roku czy dwóch, ale w ciągu kilkunastu lat na pewno. I o tym, czy eksperyment się udał, czy nie, najlepiej świadczą wyniki badania opinii publicznej w Polsce, bo około 80% uważa Polaków, że to jest bardzo korzystne, że jesteśmy w Unii Europejskiej. To jest ten szczegół najważniejszy. Polacy są zadowoleni i dumni z członkostwa w Unii Europejskiej.
Pan spogląda na ten kawałek Europy z Brukseli, nie tylko z Polski. W związku z tym domyślam się, ma pan również jakieś zdanie na temat tego, jak Polska na tle sąsiadów, na tle tych pozostałych nowych członków, realizuje to swoje członkostwo.
Na pewno nie jesteśmy najlepsi, ani w absorpcji funduszy unijnych, w sposobie ich wykorzystania. Także w innowacyjnej gospodarce mamy jeszcze wiele do zrobienia, no ale ja na ogół bywam optymistą i uważam, że wszystko jest przed nami. Rozwój gospodarczy mamy bardzo dobry. On nie jest tak błyskotliwy jak w Łotwie czy w Słowacji, ale też tak szybki rozwój powyżej 10 punktów procentowych rocznie grozi załamaniem gospodarki. To już wiemy doskonale, tak zwanym przegrzaniem koniunktury, a więc Polska z rozwojem rzędu 6-7% rocznie to byłoby to optimum moim zdaniem, dlatego że to jest zrównoważony rozwój. Mamy bardzo dobrą walutę, mamy Polaków świetnie wykształconych, a jedynym mankamentem tego, że jesteśmy w Unii, to jest to, że tak wielu młodych ludzi wykształconych wyjechało z naszego kraju bez żadnych przeszkód. To dla tych ludzi jest wspaniale, dobrze, oni się mogą rozwijać, mogą pracować tam, gdzie chcą, ale dla kraju jest to wielka strata. Mam nadzieję, że tą stratę nadrobimy w najbliższych latach.
Ale część z nich pewnie wróci i przyniosą z sobą to, czego się nauczyli tam.
Na pewno tak, ale dzisiaj jest nam trudno. W wielu zawodach trudno znaleźć w ogóle ludzi, trudno ich zatrudnić. Grozi nam to, że będziemy Chińczyków sprowadzać, żeby nam budowali autostrady. Ja oczywiście żartuję, ale to jest ten mankament naszego wejścia do Unii Europejskiej i o tym zawsze pamiętam.
A co uważa pan za największy sukces?
To, co dzieje się na polskiej wsi, jej błyskawiczna przebudowa, to w jaki sposób polscy przedsiębiorcy poradzili sobie na rynku unijnym, to są naprawdę wielkie sukcesy. Chciałbym, żeby jeszcze Polska stosownie do tego, jak dużym jest krajem i jak Polacy przywiązują wielką wagę do integracji europejskiej, żeby w polityce międzynarodowej odpowiednią rolę i miejsce zajęła. I nad tym trzeba bardzo mocno pracować, bo zasługujemy na to, żeby się z nami liczono i żeby polski głos był mocno słyszalny nie tylko w Unii Europejskiej, ale także poza Unią. Jestem przekonany, że tak będzie.
Mówi Paryż RFI, wybory burmistrza Londynu okazały się pasjonujące. Oto komentarz Katarzyny Zawickiej dotyczący tego wydarzenia.
Wybory do władz samorządowych w Wielkiej Brytanii odbywają się w sposób dość specyficzny. W przeciwieństwie do systemu obowiązującego zarówno w Polsce, jak i we Francji, są one rozłożone na kilka lat. Na przykład w stolicy kraju w tym roku wybiera się burmistrza i członków Zgromadzenia Przedstawicielskiego Londynu, natomiast nie władze poszczególnych gmin, które wybierane będą dopiero w roku 2010. Termin ten dotyczy gmin londyńskich, ponieważ w niektórych podlondyńskich, na przykład Slough, Reading czy St. Albans, wybory odbędą się w tym roku. Kampania wyborcza do Zgromadzenia Przedstawicielskiego Londynu wzbudzała w tym roku o wiele mniejsze emocje niż wybory burmistrza. Londyn jest wielkim miastem, wobec czego zarządzanie nim podzielono między poszczególne gminy i władze miejskie. Burmistrz tworzy plany i podejmuje decyzje w sprawach mających strategiczne znaczenie dla całego miasta. Zarządza władzami Londynu dysponującymi budżetem około 14 miliardów funtów, z którego opłacana jest m.in. policja, straż pożarna, transport. Ściśle współpracuje z zarządami tych instytucji, ma również prawo wyznaczania części członków zarządu. Nie do niego natomiast należy zarządzanie gospodarką mieszkaniową, szkolnictwem, opieką społeczną, szpitalami, lokalnymi podatkami czy wywózką śmieci. Burmistrz pełni również funkcję reprezentatywną. Jest on przedstawicielem Londynu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. Jest to niezwykle prestiżowa funkcja. Londyn jest ogromną, bogatą, 7,5-milionową metropolią, która wytwarza ponad 1/5 całego brytyjskiego PKB. No i za 4 lata będzie gospodarzem następnych letnich igrzysk olimpijskich. 2 razy do roku burmistrz zobowiązany jest odbyć spotkania z publicznością, tak zwane People's Question Time, w czasie których odpowiada na pytania mieszkańców Londynu. Ostatnie takie spotkanie odbyło się na początku marca i było poświęcone bezpieczeństwu, transportowi, ochronie środowiska i olimpiadzie 2012 roku. Działalność burmistrza kontrolowana jest przez Zgromadzenie Przedstawicielskie Londynu, wybierane co 4 lata, w tym samym czasie co burmistrz. To również ono ustala wysokość rocznego wynagrodzenia burmistrza. W skład zgromadzenia wchodzi 25 członków, 14 spośród nich to przedstawiciele poszczególnych okręgów wyborczych, zazwyczaj składających się od 2 do 4 gmin. 11 natomiast reprezentuje całe miasto. Wydają oni opinię o planach i strategiach opracowanych przez burmistrza. Mogą także dokonać zmian w zaproponowanym przez niego budżecie. Do tego potrzebna jest zgoda 2/3 członków. W praktyce jednak wpływ zgromadzenia na decyzję burmistrza jest niewielki. W pierwszomajowym głosowaniu mają prawo brać udział osoby pełnoletnie mieszkające w Londynie, będące obywatelami Wielkiej Brytanii, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów lub jednego z państw Unii Europejskiej. Przewidywano, że w tegorocznych wyborach duże znaczenie może mieć to, na którego z kandydatów oddadzą swe głosy mieszkający w Londynie imigranci z nowych państw Unii Europejskiej, w tym Polacy. Ich wybór trudno przewidzieć. Dotychczas imigranci pochodzący głównie z Irlandii, Włoch, Portugalii i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów głosowali gremialnie na lejburzystów. Nowa imigracja na pewno nie będzie tak jednomyślna, chociaż z pewnością część poprze kandydata Partii Pracy, pamiętając, że to ona otworzyła brytyjski rynek pracy dla obywateli nowych państw Unii. Obydwaj główni kandydaci na burmistrza Londynu na swój sposób zabiegali o głosy polskiej społeczności. Ken Livingstone zorganizował dla niej przyjęcie w miejskim ratuszu. Odwiedził również Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Boris Johnson spotkał się również z polskimi wyborcami. Każdy z nich ma zwolenników wśród Polaków. Konserwatysta Boris Johnson cieszy się przede wszystkim poparciem starej emigracji powojennej, której podobają się jego antykomunistyczne poglądy. Kena Livingstona może poprzeć polska emigracja z lat 80., która być może pamięta jego zaangażowanie w pomoc na rzecz Solidarności, o czym nie omieszkał on przypomnieć w wywiadach dla polskich mediów. Z drugiej strony wyraźne uwielbienie, jakim darzy on prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, musi spotkać się z niechęcią przeciwników wszelkich reżimów. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii i Polish Professionals prowadziły własną kampanię przedwyborczą, której celem było nakłonienie jak największej liczby mieszkających w Londynie Polaków do wzięcia udziału w głosowaniu. Organizatorzy akcji Jesteśmy Londyńczykami nie faworyzowali żadnego z kandydatów. Chodziło im o to, żeby Polacy jak najbardziej zaznaczyli swoją obecność na politycznej arenie Wielkiej Brytanii.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the spring.
Piernik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
1 maja kojarzy się osobą mojego pokolenia 50-latków z pochodami do udziału, w których nas zmuszano naciskami o różnych odcieniach, od groźby po prośby. Wydanym właśnie przez wydawnictwo Znak Abecadle PRL-u, jego autor Zbigniew Zblewski pisze, że było to jedno z najważniejszych świąt Polski Ludowej, obchodzone co roku od 1945. W 5 lat później oficjalnie uznano je dekretem za święto państwowe, aby podkreślić osiągnięcia klasy robotniczej budującej socjalizm. Uczestnicy pochodów dzielnie maszerowali, trzymając transparenty z jedynie słusznymi hasłami. Powiewali flagami narodowymi i w barwie socjalizmu, czyli czerwonej, oraz machali do stojących na trybunie oficjeli, którzy z mniej lub większym entuzjazmem, ale zazwyczaj wielce niemrawo pozdrawiali przechodzące tłumy. We Francji też jest to święto. Też dzień wolny od pracy i też są pochody, ale jest jeszcze coś innego, miłego i pachnącego wiosną. Są konwalie. Za czasów mojej młodości pochody pierwszomajowe straciły już nieco na blasku. Owszem, niesiono transparenty i powiewano szturmówkami, baloniki szybowały w górę, wesoło rzuciły się żonkile, czerwieniały tulipany i goździki, obok paprotek oficjalne kwiaty socjalizmu. No ale z paprotkami nikt na pochód się nie wybierał. Natomiast nie było już kukieł wrogów ludu, imperialistów, kułaków i bikiniarzy Mikołajczyka, Churchilla i Tity, czy tak jak w 1962 roku w Krakowie kukły psa w hełmie symbolizującego Bundeswehrę. A i tak pochody wspominam nie z łezką w oku, nawet jeśli szło się potem na najlepsze w Łodzi lody do Granowskiej, lecz z ironią należną czołowemu ceremoniałowi socjalistycznego PRL-u, którego propaganda bardzo skutecznie odebrała święto 1 maja należny mu szacunek święta pracy, czyli dnia nas wszystkich, pracujących, emerytów i bezrobotnych, dużych i małych. Taki charakter mają pochody we Francji, gdzie nie zapomniano, iż idea święta pracy narodziła się w Stanach Zjednoczonych w jaskini kapitalizmu i Uncle Sama. W pierwszomajowych manifestacjach w Paryżu udział biorą związki zawodowe, a o ich sytuacji na społecznej mapie Francji świadczy to, że najczęściej każda centrala organizuje spotkania na własną rękę, konkurując jedna z drugą. W szeregach związkowców obecni są przedstawiciele socjalistów i partii skrajnie lewicowych, komunistów, trockistów i etceterów. Także do paryskiej tradycji pierwszomajowej należy manifestacja skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena, która ma mieć charakter patriotyczny o silnie nacjonalistycznym zabarwieniu. Zwykle na czele sunie na koniu dziewczyna przebrana z Joannę d'Arc, a dalej przepasani trójkolorowymi w barwach narodowych szarfami działacze frontu. Także tradycyjne miejsce spotkania jest związane z osobą dziewicy orlańskiej. To pod jej pozłacanym pomnikiem, który wspaniale błyszczy w majowym słońcu stojącym na Rue Rivoli między Louvrem a ogrodami Tuileries, rzecz jasna pomnikiem, a nie słońcem, spotykają się nacjonaliści Le Pena. Przy okazji święta pracy w Paryżu i w innych miejscach Francji organizowane są różnego rodzaju imprezy, festyny i pikniki. Wielu Paryżan, korzystając z tego, że 1 maja przypada pod koniec tygodnia, buduje tak zwane mosty, czyli bierze 2 dni wolnego, żeby utkać z tego dłuższy weekend. To okazja, aby wyjechać ze stolicy. Najczęściej nad morze do Normandii, ale także na wieś, rzadziej w Alpy, mimo że na lodowcach wciąż można jeździć na nartach. W Lille swego czasu zorganizowano festiwal zup, serwując potrawy z 5 kontynentów, w tym zupę pokrzywową, różaną i cieszącą się wielkim powodzeniem zupę australijską z owoców morza. W Medoku na południe od Bordeaux myśliwi rozpoczęli 1 maja zgodnie z tradycją, ale wbrew prawom Unii Europejskiej, z sezonem polowań na trukawki. Od lat na tym tle dochodzi do ostrych spięć między mającymi tutaj ogromne wpływy polityczne myśliwymi, a ekologami. Także o ochronę środowiska chodzi francuskim leśnikom, którzy uczą spacerowiczów, jak zrywać konwalie, by nie uszkodzić korzeni. Leśnicy polują także na konwaliowych kłusowników, którzy nie bacząc na przyrodę, chcieliby zebrać jak najwięcej tych kwiatów. We Francji tradycyjnie ofiarowywanych przy okazji 1 maja jako symbolu pomyślności. To stary obyczaj datujący się czasów, gdy jeszcze przed II wojną światową obchodzono święto pracy. Konwaliowe zagłębie znajduje się w okolicach miasta Nantes nad Loarą. To tutaj 130 rolników na 150 hektarach specjalnie przygotowanej piaszczystej ziemi uprawia 85% krajowej produkcji tych oszałamiająco pachnących kwiatków. Konwalie to jednak tylko dodatkowa produkcja, bo z samych kwiatów żaden z rolników nie utrzymałby siebie i rodziny. Na co dzień uprawiają ogórki, pory, selery. W poprzednich latach producentów o zgryzotę przyprawiały wyjątkowo wysokie temperatury i dużo słońca, co groziło zbyt wczesnym dojrzewaniem konwali. W tym roku tego problemu nie było. Na 1 maja przygotowuje się kilkadziesiąt milionów bukiecików. Doniczka z konwaliami kosztuje nawet 10 euro, ale można podarować i jedną symboliczną gałązkę, życząc pomyślności. Takie tradycje hołdowali robotnicy już w latach 30., spotykając się nad Marną, obdarowując się konwaliami i popijając szampana. Takie obrazki można podziwiać na starych pocztówkach i fotografiach. Przy nakrytym obrusem stole ustawionym przed jedną z tak wielu tanzbud, czyli gonget nad brzegiem Marny, siedzi grupa mężczyzn. Jeden brodaty, drugi wąsaty, cała piątka głowy ma nakryte czapkami. Białe serwety przewieszone przez kolano albo zawiązane pod szyją. W dłoniach kielichy, na stole kilka flaszek białego wina i szampana. Obok ogromny bukiet konwali. Majowe święto zupełnie w innym stylu niż święto pracy w pochodzie.
Mówi Paryż RFI. 1 maja rozpoczęły się uroczystości z okazji 1300. rocznicy założenia opactwa na wyspie Mont-Saint-Michel. Arcybiskup Paryża, kardynał André Ventrois, odprawił nabożeństwo w kościele Saint-Michel, do którego udała się procesja. Uroczystości potrwają 2 lata. Jednym z największych prezentów urodzinowych będzie na pewno akcja przeciwko piaskom osadzającym się na dnie Zatoki Saint-Michel. Ma ona kosztować ponad 150 milionów euro, drogo, ale na pewno się opłaci. Mont Saint-Michel należy do najpopularniejszych francuskich zabytków po wieży Eiffla i Wersalu. Górę Świętego Michała odwiedzają ponad 3 miliony turystów rocznie. Mogliby się zniechęcić, gdyby zamek z bajki zniknął pod wodą. W historii opactwa opowiada Sylwia Gibbs.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Tam, gdzie rzeka Le Quenon wpada do kanału La Manche, rozdzielając Normandię od Brytanii, z fal morskich wynurza się arcydzieło architektury romańsko-gotyckiej – opactwo na Mont-Saint-Michel. Z daleka wysepka i klasztor wyglądają razem jak cudowna piramida – to słowa Victora Hugo – lub fantastyczny pałac bajki, jak pisał Guy Maupassant, płynące ponad morzem. Legenda głosi, że w 708 roku biskup miasta Avranches, święty Aubert, wybudował sanktuarium na chwałę świętego Michała. Był to na on czas najpopularniejszy święty w całej chrześcijańskiej Europie, która walczyła z pogaństwem jak on ze smokiem. Święty Michał objawił się biskupowi Obertowi we śnie, nakazując mu wybudować opactwo. A że zacny duchowny nie dowierzał początkowo swemu widzeniu, po kilku nieudanych próbach zdenerwowany archanioł zagłębił mu palce w czaszce, by pilność sprawy wbić mu do głowy. Śladom tej trepanacji zawdzięcza biskup Aubert swą kanonizację, a Francja jeden ze swych najwspanialszych zabytków i krajobrazów, odwiedzanych co roku przez ponad 2 miliony turystów. Ciągle według legendy opactwo zaczęto budować na granitowym wzgórzu na skraju lasu. Pewnej marcowej nocy roku pańskiego 709 morze wdarło się na stały ląd, zatapiając domy i lasy, ale nie klasztor, który do dziś wznosi iglicę ku niebu, tyle że na wyspie. Twierdzono, że to Pan Bóg dopełnił dzieła biskupa Auberta, otaczając Mont-Saint-Michel aurą cudowności. Historia, która wtóruje legendzie, mówi, że klasztor i kościół budowano długo i po kawałku, najpierw w stylu romańskim, później w XV i XVI wieku w stylu strzelistego gotyku. Iglica pochodzi z połowy XIX wieku. Najpiękniejsza jest gotycka część budowli, trójpoziomowa, z granitu, w której mieszczą się pomieszczenia służące mnichom benedyktynom. Jej budowniczymi byli ksiądz Garin, mistrz Roger i mistrz Jean. Niegdyś na Mont-Saint-Michel pielgrzymowano, dziś jedyną szosą na grobli łączącą wysepkę ze stałym lądem jeżdżą tabuny autokarów. W sezonie turystycznym, latem, Mont-Saint-Michel przypomina wieżę Babel. Lepiej przyjechać tu zimą, kiedy średniowieczne uliczki są puste, a w kościele odbywają się koncerty organowe. Albo 29 września, kiedy ściągają tu procesję, aby uczcić świętego Michała Archanioła.
Na Mont-Saint-Michel można dojechać samochodem, a potem zostawić go na parkingu pod murem obronnym. Ale są oryginalniejsze drogi, pieszo lub konno, przez zatokę Mont-Saint-Michel podczas odpływów morza. Te kilkukilometrowe przeprawy odbywają się pod wodzą przewodników, którzy wiedzą, kiedy fale morza znów wypełnią zatokę, a przede wszystkim potrafią omijać grząskie piaski i strumyki. Te na pozór niewinne rozgałęzienia delty Le Quenon płynące dnem zatoki mogą wchłonąć przechodnia jak wiry rzeki albo ulotne piaski pustyni. Pomimo tych zagrożeń, przejście przez zatokę, czując pod bosymi stopami podmorski piasek, patrząc przez cały czas na rosnącą sylwetkę jednego z najpiękniejszych zabytków Francji, pozostawi nam niezapomniane wspomnienie. W dodatku nie wiadomo, czy wycieczki przez zatokę Mont-Saint-Michel będą możliwe w dalszej przyszłości. Jest coraz płytsza, gdyż morze osadza na jej dnie warstwy piasku. W ramach akcji ratowania wyspiarskiego charakteru Mont-Saint-Michel do zatoki ma wpłynąć pełną parą rzeka Le Quenon dzięki zbudowaniu na niej tamy, a grobla ma być zastąpiona mostem. Mowa o tym, że później na wyspę trzeba będzie przeprawiać się statkiem. W 2008 roku Mont-Saint-Michel obchodzi 1300. rocznicę urodzin. Z tej okazji odbywać się tam będą rozliczne imprezy, o których informuje strona internetowa www.lemontsaintmichel.info.
Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, quand fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gay. Un si cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un dos brûlé par grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur dans une petite chambre, mon joli cœur. Du mois de septembre, je pense encore, encore à toi, domicile. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser le samedi et le dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer. Qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette. Et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve. Me fait du mal, me fait du bien, n'en sais trop rien. Adieu, adieu, piano, tu sais combien peuvent être cruels. Ces notes que tu joues faux, mais dans mon cœur, ouvrant ses ailes, s'éveille alors la douce rengaine de mon heureux sort ou de mes peines. Lorsque tu tapes, tapes toute la semaine, mais le samedi, quand les jeunesses débarquent, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque et qu'un beau soir, passé le bel âge, un autre que moi, devant la piste, s'arrêtera là et sera triste en écoutant le cœur battant l'air de ses 20 ans.
RFI.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Pamiętacie Państwo scenę z filmu Titanic, w której 5 muzyków z orkiestry pokładowej, dowiadując się, że to już koniec, że statek pójdzie na dno, że oni sami nie znajdą się w łodziach ratunkowych, gdyż te zarezerwowano dla kobiet i dzieci, postanawia spokojnie grać dalej. Ich melancholijna rezygnacja towarzyszy pasażerom jak łagodny powiew skrzydeł anioła śmierci. To kwintet pod nazwą I Salonisti. artyści, ich sztuka będzie nam dziś towarzyszyć, gdyż wystąpią w najsłynniejszych standardach filmowych. Na początek w takim razie przypomnienie motywu przewodniego z filmu Titanic. Salonisti tworzą dziś Bela Szedlak, kontrabas, Ferenc Szedlak, wiolonczela i Lorenz Hassler, skrzypce oraz Piotr Plawner, skrzypce i André Tomet, pianino. Na płycie, której dziś słuchamy, prezentującej muzykę filmową, Plawnera i Tometa zastąpili Thomas Fury i Werner Giger. Wszyscy żyją i pracują w Bernie w Szwajcarii. Historia i Salonisti rozpoczęła się w roku 1981. Od tego czasu skład grupy się zmieniał. Prezentowała ona swe koncerty na całym świecie, między innymi na festiwalu filmowym w Wenecji czy letnim festiwalu paryskim Paris Quartier d'Été. Prezentowali się oni również w warszawskiej Filharmonii. I Salonisti zagrali także, jak powiedzieliśmy, w Titanicu Jamesa Camerona, i to nie z offu, lecz na ekranie.
Thank you.
Goes By, muzyka z Casablanki. Repertuar i salonisti tworzą kompozycje takich artystów jak Nino Rota, Kreisler, Enescu, Piazzolla, ale również Debussy, Gershwin, Bartok, Kalman, Weill czy Brahms. Kontakty z kompozytorami współczesnymi na całym świecie pozwoliły im na zgromadzenie wcale pokaźnej biblioteki, niekiedy specjalnie dla nich skrojonych kompozycji. Czy pamiętają Państwo Wakacje pana Hulu, film Jacques'a Tatiego? Francuska telewizja przypomniała go po latach, jak zwykle w porze dla nietoperzy. Po Lastradzie posłuchajmy cudownie beztroskiego leitmotywu z tego właśnie filmu w opracowaniu muzycznym i salonisti. A to Monsieur Hulu i jego wakacje.
RFI, la radio du monde.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.